Minuta po godzinie 15 rozpoczynamy niedzielne podsumowanie tygodnia na antenie Radia Wnet. Natomiast rozpoczniemy od naszego serwisu informacyjnego. Serwis informacyjny ze studia 37 w Dublinie, Radia Wnet, Irlandia, Wyspy, Europa, Świat, przygotowany przez Bogdana Ferenca i redakcję portalu polska-je.com oraz Katarzynę Sudek, a także Tomasza Wybranowskiego. W Republice Irlandii w ciągu ostatniej doby potwierdzono 377 nowych zakażeń i nowych pacjentów, co jest najniższą liczbą od 17 dni. Łączna liczba wykrytych zakażeń w Republice Irlandii wzrosła tym samym do 18 561 chorych, jednak około połowa z zakażonych już wyzdrowiała, co bardziej niż nas cieszy. Mimo spadającego tempa rozprzestrzeniania się wirusa, irlandzki minister zdrowia Simon Harris poinformował, że wirus COVID-19 nadal powoduje spustoszenie i gdyby miał dziś podjąć decyzję o złagodzeniu obecnych ograniczeń, to doradziłby rządowi, aby temu się sprzeciwił. Naczelny lekarz Republiki Irlandii Tony Holohan ostrzegł, że przestrzeganie ograniczeń w ciągu najbliższych 10 dni jest bardziej niż kluczowe dla kontrolowania koronawirusa. W ciągu ostatniego tygodnia potwierdziły się wyrażane obawy, że znacznie pogłębia się stan rozluźnienia w przestrzeganiu ograniczeń w kontaktach osobistych. Irlandia nie zniesie ograniczeń, musi mieć pewność, że nie doprowadzi to do istotnego wzrostu zakażeń. Informacje rządu na temat zniesienia ograniczeń w zakresie izolacji kraju są jednoznaczne i powtarzają je wszyscy ministrowie, a również potwierdza sam minister zdrowia Simon Harris, jak i premier rządu Republiki Irlandii Leo Varadkar. Punkt widzenia gabinetu jest jasny. O ile w kraju ilość zachorowań będzie na poziomie, jaki obserwujemy teraz, to nie można się spodziewać, że blokada zostanie zdjęta, a my wszyscy i obywatele Irlandii i rezydenci nie będziemy mogli wychodzić z domu. Rząd obawia się, iż skoro obecnie zachorowania są na poziomie około 400 przypadków dziennie, to w chwili zniesienia zakazu kontaktów lub wychodzenia z domu liczba zakażeń może drastycznie wzrosnąć i sięgnąć dziennie nawet do 1000 osób. To będzie problematyczne dla kraju i chodzi wyłącznie o możliwość leczenia chorych, więc system zdrowia w Republice Irlandii może utracić możliwość leczenia pacjentów z COVID-19. Premier Leo Varadkar powiedział, iż chciałby uniknąć sytuacji, kiedy jego rząd po zniesieniu części ograniczeń musiałby wprowadzać je ponownie. To bardzo źle wpłynie na mieszkańców Irlandii, a oddziaływanie psychologiczne takich działań będzie bardziej niż niepożądane. Premier Irlandii zaznaczył, że nie rozumie zachowań wielu osób na wyspie, które już teraz uznały, że mogą sobie pozwolić na opuszczenie domów, oddać się weekendowym spacerom tylko dlatego, że mamy do czynienia ze sprzyjającą pogodą. To złe decyzje i nie przyspieszą działań gabinetu, który chciałby znieść ograniczenia zgodnie z zapowiedziami, czyli 5 maja albo krótko po tej dacie.
Słuchacie Radia Wnet.
Potwierdzeniem tych słów są dane o wpływie koronawirusa na mieszkańców wyspy i dr Tony Holohan na konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj późnym wieczorem, stwierdził, iż w Irlandii mamy kolejne potwierdzone przypadki zakażeń, a tych tylko wczoraj było 377. O tylu nowych chorych przybyło w statystykach. Niestety zanotowano dosyć dużą ilość przypadków śmiertelnych i w sobotę w Irlandii zmarły 52 osoby, a te miały stwierdzone zakażenie wirusem COVID-19. Ogółem w kraju zmarło już 1063 osoby, a wszystkie wykazywały zakażenia koronawirusem. Dalsze informacje. Zdejmą blokadę, założą nam maski. Tak można w skrócie podsumować nowy pomysł rządu Leo Varadkara, który zastanawia się, jak postąpić w sprawie nakazu noszenia maseczek na twarzach. Pojawiają się w przestrzeni publicznej opinie naukowców, którzy swoją wiedzę próbują pomóc gabinetowi Republiki Irlandii w podjęciu ostatecznej decyzji. Obozy są dwa i jeden z nich twierdzi, że maseczki w znacznym stopniu pomagają w ograniczeniu ilości zakażeń, a przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że te noszone z przymusu traktować będziemy na wyspie jako zło konieczne, więc nie będziemy zachowywali higieny ich używania, co przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Mówi się także, że większość maseczek nie spełnia norm wytycznych dla koronawirusa, więc niezależnie od tego, czy maseczkę nałożymy na twarz, czy też nie, ryzyko zakażenia jest na takim samym poziomie, czyli nie daje żadnego zabezpieczenia. Nieco inaczej przedstawia tę sprawę immunolog profesor Luke O'Neill i powiedział, a opieram swoją opinię na badaniach przeprowadzonych przez rząd Korei Południowej, że maseczki wykonane z bawełny zmniejszają ryzyko wdychania wirusów 36-krotnie. Dlatego też profesor Luke O'Neill jest zwolennikiem zakładania maseczek i chce, aby irlandzki rząd przed zniesieniem ograniczeń w zakresie wolnego poruszania się po kraju uchwalił przepis, iż każdy mieszkaniec Irlandii ma zakładać maseczkę, kiedy opuszcza swój dom. Wedle słów profesora O'Neilla te proste maseczki można uznać za ratujące życie, więc tak jak obowiązkowo zapinamy pasy podczas podróży samochodem, mielibyśmy również zakładać na wyspie maseczki. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w przyszłym tygodniu, co zapowiedziane zostało już przez irlandzki rząd. Prawie 6 miliardów euro, tyle potrzebować będą małe i średnie firmy. Małe i średnie firmy będą miały bardzo ważną rolę do odegrania w irlandzkiej gospodarce, kiedy ta już zostanie odmrożona. Trzonem irlandzkiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa, które teraz są w stanie wywołać pozytywną koniunkturę na rynku detalicznym, ale mogą też wchłonąć wielu pracowników poprzez tworzenie miejsc pracy. To jeden z ważniejszych sektorów w ogólnej ekonomii Republiki Irlandii, więc od dawna powinien być hołubiony przez polityków, ale trzeba przyznać, że tak się nie dzieje, chociaż w ostatnich latach można było zauważyć pewne pozytywne zmiany. Jak podsumowuje Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com, małe i średnie firmy zatrudniają w Irlandii ponad 1 000 000 osób, co z całą pewnością wystarczyłoby, aby teraz szybko zlikwidować bezrobocie. Niestety te firmy nie poradzą sobie w obecnej sytuacji gospodarczej i same potrzebują wsparcia rządowego. Według opinii zastępcy prezesa Banku Centralnego Irlandii, Eda Sibley, na takie pakiety pomocowe do końca roku rząd powinien przeznaczyć 5 miliardów 720 milionów euro, co pozwoli na szybkie wyciągnięcie z kryzysu wielu małych i średnich firm, a jednocześnie staną się one impulsem do zmniejszania bezrobocia w krótkim okresie. Wiceprezes Sibley zapewnił, że Bank Centralny Irlandii dołoży starań i ze swojej strony zagwarantuje sprawny przepływ płatności do systemu kredytowego oraz wspierał będzie sektor prywatny za pośrednictwem banków i kredytodawców. Podobnie działać będzie Bank Centralny Irlandii w skali makroekonomicznej wyspy, bo dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Banku Centralnego Bank Centralny Irlandii stymulował będzie całą gospodarkę w celu utrzymania zdolności operacyjnej systemu do wspierania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Zastępca prezesa Banku Centralnego Irlandii, Ed Sibley, spodziewa się też, co zabrzmiało jak pewnego rodzaju polecenie, iż wszystkie banki w Irlandii wspierać będą swoich klientów, jednocześnie ostrożnie udzielać pożyczek, analizując zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. No a teraz przenosimy się gdzieś pod niebo, chociaż samoloty nie latają. Ryanair nie wznowi lotów, ten pomysł jest idiotyczny. Michael O'Leary tak skomentował niektóre pomysły osób zamieszczających komentarze w mediach społecznościowych. I cóż, czy są idiotyczne? Posłuchajmy. Ryanair mógłby ruszyć z przewozami zaraz po zniesieniu pełnej blokady, pozostawiając jednak środkowy rząd foteli pusty, by zapewnić dystans społeczny. To jest możliwe tylko w jednym przypadku, powiedział Michael O'Leary, prezes Ryanaira. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli rządy poszczególnych państw opłacą te miejsca. W wypowiedzi dla Financial Times dyrektor generalny Ryanair powiedział też, że specyfika samolotów nie pozwala na zachowanie dystansu społecznego, a i przeszkadza w tym system wentylacji. Radio Wnet. Michael O'Leary poinformował też o planie odbudowania ruchu pasażerskiego w najbliższych miesiącach, a w lipcu linia ma wrócić na 40% tras, by następnie zwiększać tę ilość do 50, 60 i 80% we wrześniu, a do 100% dotychczasowej obsługi, ale dla okresu zimowego. Tak się stanie prawdopodobnie w grudniu i styczniu, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Szef Ryanair dodał również, że o ile zarządzana przez niego linia miałaby wprowadzić dystans społeczny, czyli pozostawić wolny środkowy rząd foteli, jak zapowiadają to linie Delta i Emirates, to woli, aby maszyny Ryanair w ogóle nie latały. I co zastanawiające, Ryanair chce postąpić trochę inaczej niż linie operujące nawet w naszym regionie, bo EasyJet zapowiadał niedawno, że zapewniać będzie w swoich maszynach odpowiednie odległości pomiędzy pasażerami, a to oznacza puste fotele. I przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Brytyjski premier Boris Johnson jutro wraca do pracy po czasie rekonwalescencji po tym, jak zaraził się koronawirusem. Taką informację podała rzeczniczka urzędu premiera przy Downing Street 10. Boris Johnson od 12 kwietnia przebywał w Chequers, wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów. Z powodu zarażenia wirusem spędził tydzień w londyńskim szpitalu Świętego Tomasza, w tym 3 doby na oddziale intensywnej terapii. Boris Johnson obejmie ponownie ster rządu w okresie, w którym znajduje się on w coraz trudniejszej sytuacji. W brytyjskim społeczeństwie narasta niezadowolenie z powodu coraz poważniejszych konsekwencji dla gospodarki i licznych ograniczeń wprowadzonych, by uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Według prognoz części ekonomistów gospodarka brytyjska zmierza w kierunku recesji najgorszej od ponad 300 lat. Sam brytyjski rząd też jest krytykowany za zbyt małą liczbę testów i braki w środkach ochrony dla pracowników służby zdrowia. Tymczasem część ministrów w rządzie Borisa Johnsona stanowczo domaga się pilnego zniesienia restrykcji. Tymczasem minister zdrowia Matt Hancock mówi wprost: poluzowanie reżimu przyniesie drugą falę zachorowań. Obostrzenia przedłużono w Wielkiej Brytanii do 7 maja. I teraz o tym, co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej. Jak podała polska agencja prasowa, premier Brandenburgi napisał do polskiego rządu w sprawie utrudnień granicznych. Dietmar Woidke wysłał do polskiego rządu pismo w sprawie ułatwienia mieszkańcom pogranicza polsko-niemieckiego przekraczania granicy w czasie pandemii COVID-19. I cytat: moim zdaniem osoby dojeżdżające do pracy powinny mieć możliwość dotarcia do swojego miejsca zatrudnienia po drugiej stronie granicy. Napisał Woidke, który jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu Republiki Federalnej Niemiec do spraw kontaktów z Polską. A w liście do Bartosza Grodeckiego, który jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który też jest koordynatorem do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej. Pismo zostało wysłane w czwartek, 23 kwietnia, o czym poinformował w sobotę jeden z serwisów lokalnej gazety z Frankfurtu nad Odrą, Märkische Oder Zeitung. W piśmie Woidke napisał, że decyzja polskich władz z 27 marca, na podstawie której każdy obywatel Polski powracający do kraju z zagranicy musi poddać się 14-dniowej kwarantannie, jest wprowadzony oczywiście po to, aby rozprzestrzeniać się, aby przestał rozprzestrzeniać się koronawirus, natomiast utrudnia to współpracę i pracę i bezpieczeństwo dla osób, którzy mieszkają po jednej stronie granicy, a pracują po drugiej. Premier Brandenburgi zwrócił uwagę, że strefy przygraniczne są wspólnym regionem gospodarczym i wymagają specjalnego traktowania. Według kalkulacji Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej prawie 25 tysięcy osób stale przekracza granicę polsko-niemiecką w związku z pracą na terenie Brandenburgii lub w samej stolicy Niemiec. I jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, panie i panowie. Mimo obostrzeń ze strony fachowców i sprzeciwu prezydenta Donalda Trumpa, amerykański stan Georgia odmraża gospodarkę. Od piątku mogą tam działać m.in. zakłady fryzjerskie, salony piękności i siłownie. Gubernator Georgii Brian Kemp zezwolił na otwarcie niemal wszystkich punktów usługowych. Uzasadnił tę decyzję koniecznością jak najszybszego przywrócenia miejsc pracy i wznowienia normalnej działalności gospodarczej. Gubernator Kemp nakazał jednakże stosowanie tam reguł zwiększonego dystansu społecznego, monitorowanie stanu zdrowia pracowników i stosowanie podwyższonych norm sanitarnych. Jak donosi serwis Wiecznego Radia Chicago, z informacji napływających z Georgii wynika, że tylko część punktów usługowych wznowiła działalność, a te, które zostały otwarte, mają na razie niewielu klientów. Eksperci zwracają uwagę, że Georgia nie spełniła kryteriów odmrażania gospodarki zawartych w wytycznych Białego Domu. Radio Wnet. Prezydent Donald Trump, przypomnijmy, poparł gubernatora Briana Kempa w wyborach i otwarcie wyraża dezaprobatę dla jego decyzji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych salony piękności, studia tatuażu, siłownie czy kręgielnie nie muszą i nie powinny być na razie otwierane. Instytut Pomiarów i Ocen Stanu Zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim prognozuje, że epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych może spowodować 67 tysięcy ofiar. A teraz o polskiej misji medyków w Stanach Zjednoczonych. Polska misja medyczna, która, o czym informowaliśmy na antenie Radia Wnet, 24 kwietnia jest w Stanach Zjednoczonych, wizytuje największy szpital polowy w Chicago. Powołano go do życia, aby ulżyć zwykłym oddziałom, gdzie trafiają pacjenci z koronawirusem. Wspomniany szpital polowy znajduje się na terenie centrum konferencyjnego McCormick Place, a budowa trwała kilkanaście dni. Szpital budowali Gwardia Narodowa i pracownicy cywilni i może on przyjąć jednocześnie 3000 pacjentów. Stosowny cytat: dla polskiego zespołu ważne jest poznanie tego, jaką pracę wykonała amerykańska armia, jak szybko i w jaki sposób zbudowano szpital z uwzględnieniem wszystkich restrykcji związanych z koronawirusem. powiedział towarzyszący misji generał Cezary Wiśniewski, attaché obrony przy ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie. Polscy lekarze w kolejnych dniach pobytu w Chicago mają dopytywać się o szczegóły pracy cywilnych placówek medycznych. I ostatnia informacja przed nami, panie i panowie. Amerykańska edycja Super Expressu donosi, że tak naprawdę koronawirus zaczął krążyć po świecie wcale nie w marcu. Kalifornijskie władze właśnie ujawniły, że pierwsza ofiara śmiertelna COVID-19 w Stanach Zjednoczonych zmarła 6 lutego. Czy to oznacza, że wirus został zawleczony do Stanów Zjednoczonych jeszcze w styczniu? Sensacyjne doniesienia z Kalifornii, tak napisano w amerykańskiej edycji Super Expressu. Jak się okazuje, tak naprawdę koronawirus zaczął krążyć po świecie i zabijać o wiele wcześniej, niż nam się wydawało. Kalifornijskie władze właśnie ujawniły, że pierwsza ofiara śmiertelna COVID-19 w Stanach Zjednoczonych zmarła jeszcze 6 lutego. Ujawniły to, cytowane przez Los Angeles Times, władze kalifornijskiego hrabstwa Santa Clara. Jak dodają, kolejne ofiary zmarły w następnych dniach lutego, co potwierdził lekarz medycyny sądowej. W pierwszej chwili nie wiedziano jednak, jaka była przyczyna tych tajemniczych zgonów. Panie i panowie, był to serwis informacyjny Radia Wnet ze studia 37 w Dublinie. Serwis przygotował i przedstawił Tomasz Wybranowski, a przygotowali go Bogdan Ferenc, portal polska-kije.com, Jakub Grabiarz, Katarzyna Sudak i zaprzyjaźnieni dziennikarze z różnych zakątków naszego globu.